Nasze jest niejawne zawsze, wiesz?
Dobrze. To się powtórzę, proszę Państwa. Witam Państwa po wakacyjnej przerwie. Witam moje kolegi. Nie, witam moje koleżanki i kolegów, członków zarządu, panów starostów, pana skarbnika, dyrektorów wydziału, panie obsługujące radę i panią sekretarz. Przybyła pani główna księgowa ze szpitala. Kworum mamy na podstawie listy obecności, a więc wszystkie podejmowane decyzje będą miały moc prawną. Proszę Państwa, mamy przed sobą porządek obrad. Ja nie będę tego porządku odczytywał. Pierwszy punkt. Spytam tylko, czy ewentualnie zmiany do tego porządku ktoś z Państwa przewiduje. Może jakiś punkt chciałby dodać, ewentualnie ująć. Nie widzę głosów sprzeciwu, głosów poparcia, więc przegłosujmy porządek, który nam zaproponowano. Nie musimy głosować?
Nie ma zmian, to nie.
Dobrze, w takim razie przechodzimy do punktu drugiego. Informacja prezesa Szpitalnego Centrum Medycznego w Goleniowie o aktualnej sytuacji w szpitalu. Pewnie tutaj oddamy głos pani głównej księgowej. Proszę bardzo, słuchamy panią.
Dzień dobry Państwu. Sytuacja Szpitalnego Centrum Medycznego w Goleniowie nadal jest taka, że nie mamy prezesa. Dalej sobie sami płyniemy naszym stateczkiem. Realizujemy nowe zadania. Tak jak mówiłam, dostaliśmy kontrakt na tomograf komputerowy. W tej chwili ruszył już pełną parą wszystkie badania. To są badania w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia. Kontrakt jest na ponad 150 tysięcy złotych, z tym, że wszystkie świadczenia, które będą realizowane, są odpłatne przez Narodowy Fundusz Zdrowia. W związku z realizacją tego kontraktu byliśmy zmuszeni do zatrudnienia na 20 godzin w tygodniu lekarza radiologa. Znaleźliśmy takie osoby, także mamy pełną obsadę. Mamy też, za chwileczkę będziemy mieć następnego radiologa, który będzie mógł oprócz opisywania badań realizować dla nas również wszelkie badania ultrasonograficzne. Także będziemy już zdani tylko na siebie, nie będziemy musieli tak naprawdę wysyłać badań dla firm zewnętrznych do opisywania. Oprócz tego dzisiaj udało mi się podpisać umowę z następnym lekarzem POZ-u, więc pani, która poszła na zwolnienie lekarskie, troszkę nas tam zrobiła nam się trochę dziura, ale już dzisiaj jest podpisana następna umowa, także będziemy mogli w pełni również świadczyć usługi w POZ-cie. No i trwają rozmowy z następnymi lekarzami, którzy są chętni do nas do przyjścia. Dzisiaj również wszystkie dziury, jeżeli chodzi o pielęgniarki, też trzy nowe umowy podpisałam z pielęgniarkami do pracy na oddziale wewnętrznym, co jest, myślę, dla nas bardzo dużym sukcesem, bo to ciężki kawałek pracy w szpitalu i nie każdy chce na tym oddziale pracować. Generalnie wszystkie działania realizujemy zgodnie z postanowieniem, nie mamy żadnych obciążeń. Z otrzymanych środków zapłaciliśmy wszystkie zobowiązania, które miały powyżej 30 dni, więc nie mamy takich zobowiązań. Staramy się na bieżąco teraz realizować następne zobowiązania, tak aby nie powstała większa dziura w naszych wydatkach. No a tak poza tym, no to troszkę przyjęliśmy teraz pracę ginekologii, która zwiększoną ma obłożenie ze względu na zamknięcie w Nowogardzie zawieszenia na chwileczkę tam oddziału ginekologicznego. A tak poza tym to wszystko realizujemy zgodnie z zaleceniami i tym, co się dzieje w szpitalu.
Dziękuję pani głównej księgowej. Otwieram dyskusję. Proszę Państwa, czy są pytania do pani odnośnie sprawozdania, które nam przedstawiono. Pan starosta chce zabrać głos. Bardzo proszę, panie starosto.
Panie przewodniczący, panie panowie, Ja może jeszcze tylko do tego, co następnie powiedziała pani Dagmara. My rozpoczęliśmy tą procedurę naboru prezesa. Ona składa się z dwóch etapów. Jeden to jest formalny, gdzie określiliśmy te warunki, jakie powinien spełniać prezes, między innymi 5-letni staż pracy, 3-letni na stanowisku kierowniczym, również doświadczenie w zarządzaniu podmiotami leczniczymi. No i taki chyba największy, który trochę nam też tą procedurę przedłuża, to przygotowanie i przedstawienie planu naprawczego szpitala. To też wymagało analizy, dokumentów. Wpłynęły dwie oferty. W tamtym tygodniu mieliśmy walne zgromadzenie. Walne zgromadzenie to jest zarząd, który jest równocześnie w tej sytuacji komisją konkursową. No i przeglądaliśmy te dokumenty. No, musimy też mieć czas jako zarząd i to walne zgromadzenie na to, żeby zapoznać się z tymi programami naprawczymi. Mamy przewidziane teraz przed sesją w czwartek zarząd i walne zgromadzenie. Tamto walne zgromadzenie zostało przerwane właśnie do tego czwartku. No i wtedy określimy, czy do tego drugiego etapu, gdzie zaprosimy osoby składające te swoje propozycje, czy nie ma jakichś uchybień formalnych, i wówczas tak myślimy na następny zarząd, następne walne zgromadzenie, zaprosimy te osoby po to, aby już porozmawiać i tego wyboru dokonać. Są to dwie osoby, no. Szczegółów też nie mogę mówić, bo nie powinienem na tym etapie, bo nie wiemy, jak też ten formalny się zakończy. To przegląda też pani obsługująca walne zgromadzenie i z tym się też na walnym zgromadzeniu w czwartek przyjrzymy się temu. Także to tak wygląda. Tu pani Dagmara tak też dosyć szybko przeszła przy tym nowym kontrakcie, a też trzeba nowy kontrakt, czyli dodatkowe środki dla szpitala. To też jest jakiś taki efekt współpracy ze szpitalem klinicznym na Pomorzanach. Również są dodatkowe środki, o których dzisiaj nas słyszymy i potwierdza to wojewoda, dodatkowe środki dla szpitali powiatowych. Także no, coś się ruszyło i miejmy nadzieję, że to jeszcze taki będzie trend w dobrym kierunku. Także te procedury wyboru się rozpoczęły się, jeżeli chodzi o prezesa. Te dodatkowe środki, które my też zabezpieczyliśmy dla szpitala, no, dały jakieś takie wytchnienia. Przekazane nam jako zarządowi też zostały trzy koncepcje na zagospodarowanie tych pomieszczeń po dawnym abomedzie. Zlecaliśmy takie trzy, żeby przedstawione zostały nam trzy propozycje. Pierwsze to ZOL, jeżeli chcielibyśmy rozszerzać. Drugi to takie właśnie miejsca wytchnieniowe dla seniorów. No i trzeci DPS. Także mamy wszystkie te oferty. Natomiast tutaj wydaje nam się, że to też, no, też dzięki tym ofertom został uaktualniony stan techniczny, jak gdyby troszeczkę te rzuty, które gdzieś tam nam cały czas były potrzebne. Także to wszystko mamy, ale no wiadomo, że to zależy od nowego prezesa, tak, jak on będzie miał. Co tam będzie chciał zrobić, też na pewno trzeba byłoby przemyśleć, na co jest większe dofinansowanie. Mi wydaje się, że ta polityka senioralna powinna być tutaj na pierwszym miejscu, ale być może ZOL czy DPS też byłby dobrym rozwiązaniem, zwłaszcza że finansowanie DPS-ów jest chyba dzisiaj najbardziej stabilne i też zapotrzebowanie na to na pewno jest. Także zobaczymy to. Myślę, że sobie nowy prezes też będzie musiał przedstawić nam jakąś koncepcję tego funkcjonowania. No i czekamy też na tego prezesa chociażby ze względu na to, że już chcemy trochę przyspieszyć tą współpracę z Pomorzanami. Od października wracają studenci, wracają rezydenci i tutaj chcielibyśmy też zagospodarować ich w szpitalu i przyjrzeć się funkcjonowaniu apteki i różnych tamtych dziedzin, które wynikają z tego naszego porozumienia. I to porozumienie chcielibyśmy też do końca roku na tyle doszczegółowić, że przynajmniej mamy takie dzisiaj rozmowy są w kierunku być może nawet przejęcia zarządzania przez Pomorzany szpitalem w Goleniowie, ale to wymaga jakby tutaj wypracowania na jakich zasadach, jak to czasem bywa, diabeł tkwi w szczegółach i to wszystko musimy mieć opracowane, myślę, że tak na spokojnie. A na dzień dzisiejszy, tak już po rozmowach też z panią Dagmarą, na razie sytuacja jest stabilna w szpitalu i szukamy tych możliwości rozwiązań. Dzisiaj nawet rozmawialiśmy o sterylizacji, żeby to już z powrotem przeszło do Goleniowa. To są duże koszty, które dzisiaj generuje szpital. Także jest, no, przynajmniej widać jakieś dodatkowe możliwości pozyskania środków na funkcjonowanie szpitala. Dziękuję.
Dziękuję panu staroście. Miałem właśnie pytać o tą współpracę z Pomorzanami i pan starosta już ubiegł mnie, uzyskaliśmy częściową odpowiedź. Czy ktoś z państwa ma jeszcze pytania? Bardzo proszę. Gosia.
No właśnie, chciałam spytać o ten tomograf, bo na to badanie trzeba mieć skierowanie od lekarza zapewne. I jak długo się czeka na badanie tomograficzne? Tym tomografem komputerowym nie wie pani pewnie, nie? Bo to takie, tak?
Jeszcze jedno, czy można wykonywać też prywatne badania?
Wykonać samemu, tak, znaczy samemu. No wiadomo, że zapłacić za takie badania, czy jest taka możliwość również?
Wszystkie badania wykonujemy w tej chwili od ręki, nie trzeba na nie czekać. Rzeczywiście trzeba mieć skierowanie od lekarza, specjalisty, niestety nie od lekarza pierwszego kontaktu, więc to jest tak wygląda. Natomiast badania odpłatnie również wykonujemy od ręki. Jedynie 210 zł plus ewentualnie, jeżeli to jest kontrastem, to chyba druga taka kwota wchodzi w grę. Z tym, że badanie, jeżeli chodzi o badanie z kontrastem, to jest podawana, ona jest pod opieką lekarza. Także tutaj to tak samo, tak jak mówił pan starosta, rzeczywiście w zeszłym tygodniu byliśmy na takim spotkaniu a propos właśnie wszystkich szpitali powiatowych i otrzymaliśmy dodatkowe 4% do ryczałtu, jeżeli chodzi o wsparcie szpitali powiatowych. Dla nas to jest niemała kwota. Także to jest prawie 55 tysięcy miesięcznie dodatkowo.
Dziękuję. Ja mam pytanie do pani. Jakie są koszty sterylizacji na zewnątrz, którą się wykonuje? W jakiej granicy? I do pana starosta mam prośbę, żeby proszę tam przy wyborze nowego prezesa tak przeanalizować dokładnie, bo już mieliśmy w ciągu krótkiego czasu, prawda? Panie starosto, ile tam było? 4 prezesów? Czy nie wiem, czy już nawet za mojej kadencji. I rotacja jest dość duża, także proszę tam dokładnie przepytać i tak, no niekoniecznie i mało. I czy żeby to były osoby kompetentne i odpowiedzialne i miały w tym zakresie wiedzę. Co prawda dwie osoby tak są, zgłosiły się dwie osoby, to wybór jest no, niewielki. Dlaczego tak mało?
Skuteczny,
no trzymamy kciuki, żeby się udało. Dziękuję.
Wracając do wyboru, to muszę powiedzieć, że to bardzo odpowiedzialna praca. Coś na ten temat ostatnio wiem przez te 3 miesiące. Natomiast chciałam powiedzieć, jeżeli chodzi o sterylizację. W tej chwili płacimy za sterylizację zewnętrzną co miesiąc w granicach 14 tysięcy złotych. To jest opłata za same wykonywanie sterylizacji przez dwie firmy, które nas obsługują. Dodatkowo do tego dochodzi koszt przewozu, transportu narzędzi, koszt za
zatrudnienia na ten czas kierowcy i eksploatacji naszej karetki, która jeździ dwa razy dziennie, żeby przewozić nam narzędzia. Najtrudniejszą z tych wszystkich rzeczy, którą mamy, to jest to, że nam niszczeją bardzo te narzędzia. Niszczenie polega mniej więcej na tym, że my nie możemy ze szpitala wypuścić narzędzia, który nie został wstępnie oczyszczony. Natomiast firma, która go sterylizuje, musi go również oczyścić, więc to narzędzie dostaje dwa razy taką samą dawkę chemii, dzięki czemu się szybciej zużywa. Dodatkową rzeczą jest tak, że sterylizatornia bierze na siebie pełną odpowiedzialność. Wobec tego, jeżeli zauważy na narzędziu jakikolwiek mechaniczne uszkodzenie, jakieś ślady korozji albo coś w tym rodzaju, bez naszej wiedzy wyrzuca nam to urządzenie, wyrzuca nam takie narzędzie. I my po prostu, przez to nam dużo narzędzi ginie, nie dostajemy informacji, ile tych narzędzi do nas i dlaczego nie wraca. Najczęściej dostajemy informację, że nie spełniał warunków, wobec czego nie został wysterylizowany. Druga sprawa to jest też taka, że często bywa jakiś tam procent takich narzędzi, które do nas przyjeżdżają w pełnym opakowaniu po sterylizacji, z całą linią technologiczną, która musi mieć taka sterylizatornia, i okazuje się, że mamy bąbel powietrza, więc nie używamy już tego urządzenia, trzeba je ponownie wysterylizować. I jest taka sama procedura. Wobec czego postanowiliśmy, zresztą w takim programie, który pisaliśmy tutaj z całą naszą załogą, między innymi pomysłem był powrót do sterylizacji. Pomieszczenia takie w szpitalu istnieją. One troszeczkę są malutkie, ale spełniają normy i firma, która nam taki projekt przygotowała nam, to jest już trzecia nasza wypracowana propozycja sterylizatorni. Myślę, że na takim fajnym, że tak powiem, poziomie. To jest taka sterylizatornia, którą po pierwsze jest wysoko wyspecjalizowana, ma całą tą linię technologiczną, gdzie jesteśmy w stanie znakować w cały proces sterylizacji, czyli również możemy wykonywać sterylizację na zewnątrz. Nie podejmujemy się na pewno na początek sterylizacji dla jakiegoś szpitala, ale dla zakładów kosmetycznych, jakichś takich tych jak najbardziej. Możemy wrócić do tego, co już kiedyś było robione. Na pewno byłoby to po prostu zwrot chociażby kosztów związanych z obsługą materiałów eksploatacyjnych, czyli folii, chemii, jakichś takich środków, filtrów do urządzenia, które oczyszcza wodę i tak dalej. Myśmy wyliczyli, te środki to są na poziomie około 2,5, maksymalnie do 3000 zł przy naszym własnym eksploatacji. Tak, ale zaraz powiem, w czym tkwi szczegół troszeczkę. Natomiast mamy też dodatkowo taką możliwość, że jesteśmy dzięki takiej sterylizacji, którą byśmy chcieli zrobić. Tam jest taka sterylizacja szybko, nie będę tu opowiadać, jak ona się nazywa, ale chodzi o to, że możemy szybko pod wysokim ciśnieniem pary wysterylizować narzędzie, którym jesteśmy w stanie robić to w trakcie na sali operacyjnej. To jest przenośny taki sterylizator, gdzie na przykład w tej chwili pan doktor, jak przyjeżdża z czterema zestawami sterylizacji, wysterylizowanymi narzędziami do artroskopii, robi nam cztery artroskopie, bo tylko tyle ma swoich narzędzi. W momencie, kiedy mamy szybką sterylizację, między zabiegami dziewczyny są w stanie robić tą sterylizację jeszcze na sali, na bloku operacyjnym, i jesteśmy w stanie zrobić 8 takich zabiegów artroskopii. To się łączy też również z badaniami i zabezpieczeniem jakichś gastrologicznych sytuacji i tak dalej, więc ten sterylizator naprawdę by nam bardzo ułatwił życie i przede wszystkim moglibyśmy wydłużyć i zwiększyć ilość zabiegów, które będą w szpitalu robione. Firma taka wyceniła nam całość takiej inwestycji na 780 tysięcy brutto. Jest to dla nas do udźwignięcia. Powiem dlaczego. W związku z tym, że otrzymamy te dodatkowe środki, trochę tak powiem ekonomicznie, no bo jestem, że tak powiem, chyba w tym dziale troszkę fachowcem, moglibyśmy wykorzystać te pieniądze na wkład własny. Czyli tak naprawdę zabieramy sobie, ponieważ to, co powiedziałam, dostajemy w tej chwili z Narodowego Funduszu Zdrowia wyrównanie pieniędzy od stycznia do września tego roku. Wobec czego część tych środków na pewno zagospodarujemy na zapłacenie zobowiązań, ale chcielibyśmy 156 tysięcy zagospodarować na to, żebyśmy mogli zapłacić opłatę wstępną, czyli 20% za sterylizatornię. To dałoby nam taką sytuację, że płacilibyśmy przez 60 miesięcy opłatę za resztę całej inwestycji i ta opłata by wynosiła 12 113 zł co miesiąc przez 60 miesięcy. To jest niby dużo, ale tak naprawdę dla nas byśmy mieli koszty na mniejszym poziomie niż mamy w tej chwili, bo odejdzie nam zużycie karetki, to co zużycie, znaczy odejdzie nam na pewno zużycie paliwa, karetki i obsługa kierowcy, jak również to, że nie będzie nam się niszczyło tak dużo narzędzi, które w tej chwili są zniszczone. Także pod tym względem uważam, że to jest bardzo ekonomiczne i powinniśmy wrócić do tej sterylizatorni jak najbardziej. Tym bardziej również, że posiadamy załogę. Ona od nas nie odeszła. Panie są u nas w szpitalu, pracują na innych oddziałach i są gotowe wrócić do sterylizacji.
Dziękuję pani. Czy są pytania? Zwracam się do kolegów i koleżanek. Jeśli nie, to ja tutaj chciałem drobnych wyjaśnień. Pani główna księgowo. Na pierwszej stronie zacytuję: w ramach pracy powołanego zespołu powstaje plan działań na okres 3 lat zawierający plany finansowe, przewidywane obszary do zmniejszenia kosztów i tak dalej, i tak dalej. W ramach powołanego zespołu, co to za zespół, kto wchodzi w skład, jaka to jest obsada tego zespołu?
Ten zespół to jest taki zespół naszych pracowników, jak również w tej zespole uczestniczył w pracach zarówno pan skarbnik, jak i pan starosta. I tutaj sobie takie różne działania, które my jako pracownicy widzimy i moglibyśmy spowodować zmniejszenie pewnych obciążeń szpitala. W tych pracach było wiele pomysłów, między innymi ta sterylizatornia. Następnym takim naszym pomysłem to było odnowienie narzędzi do całych badań gastroskopowych, czyli gastroskopu i rektoskopu. Rektoskop otrzymaliśmy przed gastroskopem, mamy tutaj, że tak powiem, stoimy przed wymianą. Chodzi o to, żebyśmy mogli wykonywać takie działania w szpitalu, które spowodowałyby to, że zwiększy się nam przychód. Za badania gastroskopowe dostajemy, one są poza ryczałtem, ale są również płacone przez Narodowy Fundusz Zdrowia, ile ich wykonamy, tyle nam za to zapłacą. Wobec czego jesteśmy zainteresowani tym, żeby jak najwięcej takich badań było. Następnym z takich takich rzeczy, które wymyśliliśmy sobie w ramach tego zespołu, to miał być zakup maceratora. To jest takie urządzenie, które pozwala nam niszczyć zużywane pieluchomajtki w szpitalu, a mamy ich bardzo dużo niestety ze względu na oddział ZOL. A jeżeli chodzi o cenę wywozu komunalnych takich odpadów, to one tak mocno wzrosły, że z tego co pamiętam to chyba jakieś 400%, więc chodzi o to, żebyśmy zeszli z tych kosztów i to urządzenie mieli po prostu w jakiś tam skuteczny sposób i zmniejszy nam się w związku z tym koszty wywozu odpadów. Z takich rzeczy, które tam jeszcze wymyślaliśmy, to były różnego rodzaju projekty, do których wchodzimy w tej chwili. To są projekty prozdrowotne. Następnym naszym pomysłem to jest powrót do medycyny pracy, która ruszy u nas, o ile pamiętam, od przyszłej środy. Już mamy podpisaną umowę z panią doktor. Pani doktor przyjeżdża do nas i od przyszłej środy rusza z powrotem medycyna pracy. Następnym z takich projektów jest powrót do poradni okulistycznej. Przymierzamy się do poradni diabetologicznej, bo mamy bardzo dobrego fachowca, więc chcemy panią doktor tutaj i mamy panią, która zajmuje się konsultacjami diabetologicznymi i prowadzeniem kobiet w ciąży, więc tutaj też jest taki projekt. Z nowych pomysłów, które Narodowy Fundusz Zdrowia wyszedł naprzeciw takim szpitalom powiatowym jak my, to możliwość zgłaszania wszelkich poradni, które jesteśmy w stanie obsłużyć. Oni wtedy rozpatrują, czy my mamy taką możliwość na terenie, żeby się nie powielać danego powiatu i są chętni z nami podpisywać bez konkursów tego typu
działania. I tutaj jest taki pomysł nad poradnią przyszpitalną, internistyczną i pediatryczną, tak. Więc te dwie poradnie na pewno w ramach tego projektu NFZ-owskiego ruszą, jak również opieka diabetologiczna pacjentek ciężarnych i po połogu. Także to też jest taki projekt, który bardzo mocno, że tak powiem, idzie z kierunku Narodowego Funduszu Zdrowia, ale my też do niego jesteśmy przygotowani. Mamy już otwartą w ramach POZ-u również szkołę rodzenia, która już ruszyła. No fajna jest, nie powiem. Sama byłam poglądać, jak się ćwiczy na piłkach, więc bardzo przyjemnie. I także już zostały pewne działania poczynione. No i z takich jeszcze dodatkowych działań, które mieliśmy na celu, to między innymi chcemy rozszerzyć cały wachlarz badań laboratoryjnych, które jesteśmy w stanie robić na tym sprzęcie, który posiadamy, ale żeby to było skuteczniejsze, to chcemy punkt pobrań przenieść, taki, żeby był bardziej dostępny dla pacjenta, nie musieli wystawać przy izbie przyjęć, on troszkę będzie przeniesiony. No tutaj to jest ta właśnie ta zamiana między miejscem, w którym w tej chwili była kaplica, czyli tam albo ten pokój modlitwy, jak tam ktoś nazywa. Natomiast musimy zrobić pewną zamianę. No i następną rzeczą, którą tutaj realizujemy, taką gospodarczą, to pozyskaliśmy pracownika z więzienia, który nam naprawdę dużo pomaga i rzeczywiście wzmacnia tą całą ekipę techniczną, która w tej chwili wykonuje dla szpitala różne rzeczy.
Zajmuje się ten zespół, o którym wspomniano w tym sprawozdaniu. Tutaj w podsumowaniu, w ostatnich zdaniach, to bardziej skierowane do pana starosty. Panie starosto, pisze o tym podjęcie, o tej współpracy z gminą Goleniów, z innymi gminami powiatu goleńskiego. Czy coś w tym kierunku, jakieś postępy są do przodu, czy w punkcie martwym zostało zachowane? Proszę, proszę, proszę teraz.
To znaczy tak, w tym roku dzięki wsparciu gminy Goleniów został zakupiony kolonoskop, także to wiemy. Spotkał się również, bo tak określiliśmy mniej więcej, że no, co roku jakiś element tej współpracy z gminą Goleniów moglibyśmy, czy szpital mógłby z tego korzyści czerpać. Wiem, że były też rozmowy w związku z tą współpracą między Pomorzanami a szpitalem w Goleniowie. Też było spotkanie pana burmistrza z dyrektorem szpitala na Pomorzanach. Jest tu pewny taki pomysł pozyskania dodatkowych osób do POZ-u w Goleniowie. Cieszę się bardzo, że jest tutaj już nowa pani lekarz, która przychodzi, ponieważ no, trochę, jeżeli chodzi o POZ w Goleniowie, trochę zastoju było, ale miejmy nadzieję, że to wróci jakoś do normy. Jeżeli ruszy również ta medycyna pracy, to zawsze jest to taki element, gdzie można pozyskać nowych pacjentów, czy też nowe osoby do POZ-u. Jest również taki pomysł i tutaj gmina Goleniów mogłaby się zaangażować, mając ten taki lepszy kontakt z Ukraińcami, którzy, może nie tylko Ukraińcami, osobami z zagranicy, które pracują u nas w Goleniowie, w Parku Przemysłowym, bądź też w innych firmach, aby ich pozyskać do POZ-u w Goleniowie. Także skromna współpraca z gminą Goleniów, ale jest. Dzięki temu mamy ten kolonoskop. Myślę, że przed nami jest również to, aby spotkać się i ewentualnie wystąpić do gminy na następny rok budżetowy Rada Moment o wsparcie w sprzęt, który jest potrzebny, bądź też rozmowy dotyczące tych programów leczniczych, które mogłaby gmina również w tym uczestniczyć. Ale to, do tego potrzebny jest prezes tam dzisiaj, tak? To jest osoba, która no, powinna już te rzeczy gdzieś trwale, te rozmowy prowadzić i mam nadzieję, że to się uda z taką ofertą wyjść. I zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Też mówię, jest ten konkurs, będziemy rozmawiali, być może ktoś z tych dwóch osób ma jakieś doświadczenie współpracy z samorządem i jakieś pomysły nowe, o których my dzisiaj być może nie rozmawiamy, to by przedstawił. Ja wrócę jeszcze do tego zespołu. Ten zespół tak naprawdę, Państwo sobie przypominacie na pewno, my zrezygnowaliśmy z Rady Nadzorczej. W związku z tym ten kontakt właściciel szpital no, musiał być naprawdę no, taki bardziej intensywny. I to był taki okres, kiedy powołaliśmy ten zespół mniej bądź bardziej formalnie, no, ale rozmawialiśmy na ten temat na zarządzie. On był, wydaje mi się, pomocny, no bo rzeczywiście my sobie przeglądaliśmy różne obszary funkcjonowania szpitala, gdzie można z każdej strony pomóc, bądź też prostymi działaniami można ograniczyć koszty, pójść w kierunku zwiększenia tych przychodów. Ten zespół tak naprawdę ma taki charakter dzisiaj no, bardzo ciągły, bo nie zakończyliśmy, myślę, że wybór prezesa będzie tym może momentem, kiedy może rzadziej będziemy się spotykali jako cały zespół, bo wtedy wiadomo, że tak jak już tu też mówiłem, raz w miesiącu chciałbym zrobić walne zgromadzenie, żeby no, wiedzieć, co się dzieje w szpitalu, a tak naprawdę na ad hoc to my tam no, bywamy. No, ja dzisiaj też już rano byłem w szpitalu, rozmawialiśmy o tej sterylizatorni i wiemy, że musimy podjąć szybko decyzję, wniosek na walne zgromadzenie. Także to jest tak, że my jesteśmy w kontakcie, kiedy trzeba, spotykamy się i rozwiązujemy problemy, szukamy rozwiązań takich, aby no dobrze się tam działo przede wszystkim. Tak, dziękuję.
Dziękuję panu staroście. No i znowuż taki wniosek z tego, co państwo mówicie, co pani mówi, co pan starosta mówi, no świeci się takie światełko, gdzieś tam błyszczy się światełko i nadzieja, że no będzie się miało ku lepszemu, aby tak się działo w tym naszym goraniowskim powiatowym szpitalu. Czy są pytania? Jeśli nie, zamykam dyskusję. Pani serdecznie dziękujemy za sprawozdanie, które pani przygotowała, które państwo przygotowali. Jeśli ma pani chęć, proszę zostać. No, zadamy oficjalnie te pytania. Może rzeczywiście by pani się zdecydowała. O, no, szkoda.
Jest to miłe, bo rzeczywiście codziennie mam jakąś delegację z jakiegoś oddziału osób, które proszą o to, żeby mnie wystartowała, ale ja chyba chciałabym się finansami zajmować. To jest taka rzecz, której się dobrze czuję. Natomiast to mnie kosztuje bardzo dużo zdrowia, nie ukrywam. No dzisiaj też następna, mówię, co 10 minut jest jakaś sytuacja, która wypływa. No za chwilę będę rozwiązywać problem naszej w zasadzie, jak się dowiedziałam, nie apteki, tylko działu farmacji szpitala, więc ja też się uczę tego szpitala tak naprawdę i dzisiaj po roku czasu mogę powiedzieć, że już trochę więcej wiem o szpitalu niż zanim przyszłam do niego do pracy, ale jest to niewątpliwie no, fajna dziedzina, więc chciałabym wspomagać prezesa w tym, co umiem najlepiej, czyli w finansach.
Nie. Życzymy powodzenia, bo to będzie tak, trzymamy kciuki za powodzenie. Dziękujemy pani. Proszę państwa, my przechodzimy do punktu.
To jest za przyjęcie.
Tak, tą informację musimy przez głosowanie, panie Gatko. Proszę państwa, kto jest z państwa za przyjęciem tego sprawozdania przedstawionego nam przez panią? Kto jest za?
A to jest
Komisja Spraw Społecznych. Kto jest za? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Dziękuję.
Komisja Skarg i Wniosków.
Raz, dwa, trzy, cztery, pięć.
A więc pozytywnie, żeśmy tą informację zaakceptowali. Dziękuję Państwu serdecznie, a my przechodzimy do punktu trzeciego. Sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu gorlickiego za pierwsze półrocze 2019 roku. Otrzymaliśmy dzisiaj uchwałę Regionalnej Izby Obrachunkowej odnośnie budżetu za pierwsze półrocze, ale pewnie głos oddamy panu skarbnikowi, który to fachowo wyjaśni, powie, przedstawi.
Nie za wiele tu mówi.
Proszę bardzo.
Ja chciałbym krótko przedstawić tę sytuację i prosiłbym państwa, żebyście otworzyli sobie moje sprawozdanie na stronie 33. Ona najlepiej obrazuje to, co się w tym półroczu zdarzyło. Oczywiście, jeżeli chodzi o sytuację finansową w pierwszym półroczu, to rzeczywiście przedstawia się wzorcowo. Dochody zrealizowaliśmy w ponad 50%, co wynika z systemu dochodów powiatu. Oczywiście subwencję oświatową dostajemy z wyprzedzeniem, czyli na miesiąc lipiec dostajemy ją do 25 czerwca, stąd są wyższe dochody, jak również dotacje na Straż Pożarną też dostajemy z takim samym wyprzedzeniem, a w związku z tym mamy do czynienia z sytuacją wzorcową, co nie oznacza, że jest to sytuacja optymalna, także nie moglibyśmy w pewnych obszarach tej sytuacji poprawić. No i druga sytuacja, która jest typowa dla wydatków jednostek samorządu terytorialnego. W pierwszym półroczu wydatki nie przekraczają 50% z uwagi na to, że plan inwestycyjny z reguły rozpoczynany jest w styczniu, a zapłata tak naprawdę następuje w drugim półroczu i te wydatki z reguły są wtedy realizowane. Oczywiście w większości, poza takimi sytuacjami wyjątkowymi, jak objęcie udziałów, z którym mieliśmy do czynienia w przypadku spółki, te wydatki realizowaliśmy. No i oczywiście to wiąże się z wykonaniem tak zwanego deficytu lub nadwyżki budżetowej, z planowanego deficytu na prawie 5 400 000 mamy nadwyżkę budżetową sięgającą prawie 4,5 miliona, więc to jest efekt zarówno dochodów, realizacji dochodów i wydatków, jak również uwzględnieniu wolnych środków, które przesunęliśmy w czerwcu, które pamiętacie Państwo, służyły uwolnieniu, wynikały z uwolnienia środków na realizację inwestycji drogowych rozłożonych na 2 lata, bo takowe mamy. W związku z tym sytuacja, która została opisana również w opinii RIO, którą dostaliście Państwo dzisiaj, niestety RIO miało na to miesiąc. Udało się uzyskać ją 2 tygodnie przed terminem, w związku z tym jestem RIO wdzięczny za to, że tą opinię nam wydało. Nie uniknęło oczywiście pewnych pomyłek, które będziemy wyjaśniać, ale nie wpływają one na ocenę pozytywną. Niemniej jednak, jak przeczytaliście Państwo całe sprawozdanie, jest kilka rzeczy, które powinny nas niepokoić, a więc zmniejszająca się dynamika dochodów w wielu obszarach. Te dochody nie są realizowane w takim tempie, jak zakładaliśmy. No i druga rzecz, która jest dla nas kluczowa, wynika z sytuacji politycznej, a więc przyjęte zmiany ustawowe, które dotyczą dochodów tegorocznych, a więc zmniejszenie podatku i zwolnienie osób do 26 roku życia z podatku dochodowego, które wpłyną na nasze dochody w postaci udziału w podatkach dochodowych. Dotyczy to również podatku CIT, ze względu na to, że również te osoby, które nie wybrały podatku liniowego, zostały objęte zmniejszeniem tego podatku do 17%. W związku z tym będziemy mieli deficyt na tych dochodach, nie wiemy jeszcze jaki. Do dnia dzisiejszego nie uzyskaliśmy informacji o zwiększeniu dochodów z tytułu subwencji oświatowej, a powinniśmy już takową dostać, w związku z tym, że podjęto decyzję od 1 września zwiększające obciążenia powiatów, wszystkich jednostek samorządu terytorialnego w związku z podwyżkami, które zostały uregulowane ustawowo, w tym również te, które należą do kompetencji Rady, a więc tymi, którymi będziemy się dzisiaj zajmować przy uchwalaniu dodatków dla nauczycieli, a więc dodatku za wychowawstwo i dodatku dla stażystów, które do tej pory były w kompetencjach Rady Powiatu i były zależne od kondycji finansowej jednostek samorządu terytorialnego i były ustalane na tym poziomie, na które jednostki samorządu było stać. W tej chwili zrobiono to za nas, no wbrew wszelkim rozwiązaniom prawnym, które funkcjonują, no ale tak jest. Te rzeczy oczywiście nas obciążą, no i dodatkowy nabór w tym roku, tak, podwójnych klas. Z informacji, którą przedłożono Państwu, wynika, że z tych szkół podstawowych nabraliśmy o jeden oddział więcej niż z gimnazjów, a więc mamy o 20 oddziałów więcej niż wynikałoby to z normalnego toku funkcjonowania. I to będziemy musieli pokryć, a do dnia dzisiejszego jakby informacji o zmianie wysokości subwencji oświatowej nie mamy. Informacje, które są podawane w obiegu publicznym, że przesunięto 1 mld zł na ten cel, jakby nie pokrywają się ze zmianami, które wynikają z kosztów obsługi tych zmian. Już się szacuje, że od 0,5 mld do 1,5 mld będzie brakowało środków na pokrycie tych różnic w zależności od szacunków, które były przyjęte. Myślę, że po wrześniu będziemy wiedzieć więcej, bo będą już ustalone konkretne arkusze i będziemy wiedzieli, z jakim wynagrodzeniem nauczycieli przyjęliśmy lub ile nadgodzin będzie nas to wynosiło. Będziemy w stanie ocenić, jak bardzo ucierpi na tym budżet powiatu. No i kolejny element z naszych środków, dofinansowaliśmy w tym roku szpital, tak, dwukrotnie. Te środki już do nas nie wrócą, w związku z tym no, o tyle nasze możliwości finansowe się zmniejszyły w tym półroczu. Gdyby były dodatkowe pytania, no to oczywiście odpowiem. Tych zagrożeń jest więcej, bo również w dziale komunikacji mamy pewne problemy związane ze zmianami przepisów. Tak naprawdę nie wiemy do końca, jak one obciążą budżet, bo dochody nasze nie zostały zmienione, a obciążenia systematycznie rosną. No i również przyszłe dochody zostały pomniejszone, bo zmieniono przepisy dotyczące rejestracji samochodów. W związku z tym nasze dochody na pewno ucierpią. Nie wiemy, w jakim stopniu również zmniejszą się nasze koszty, ale to dopiero następne miesiące pokażą. To tyle wstępem. Gdyby były szczegółowe pytania, to chętnie odpowiem. Oczywiście, jak Państwo zauważyliście, mamy załączniki do tego sprawozdania, które pokazują w każdym dziale, rozdziale i paragrafie, jak zmieniał się ten budżet i w jakim stopniu jest wykonany. Szczególnie zwracam uwagę na dział oświaty i pokazanie wykonania wydatków na płace i pochodne, gdzie bardzo mocno obciążyło już budżet. I w dalszym ciągu tak naprawdę nie ustalam skutki do końca.
Dziękuję panu skarbnikowi. Do tego jest opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej. No ona pozytywnie zatwierdza sprawozdanie, które zostało przedstawione. Specjalnych tutaj błędów czy wypaczeń się nie dopatrzono. Ja już dzisiaj miałem okazję z panem skarbnikiem parę minut rozmawiać. No, reforma oświaty, która jest mi najbliższa, no ta przyczyniła się do znacznego zwiększenia wydatków budżetowych. Tym bardziej, że no, na pewno większość nauczycieli liczyła na to, że to pójdzie z góry, to dofinansowanie, ta subwencja oświatowa będzie przekazana z góry. No i tak wszyscy tak myślą, no tak się na chwilę obecną tak się nie stało. Pan skarbnik mocno nad tym ubolewa, ale zresztą my też. Proszę bardzo, jeszcze pan chciał zabrać głos. Proszę uprzejmie.
Już jesteśmy przy opinii, to prosiłbym, żebyście Państwo zwrócili uwagę na jeden taki niepozorny akapit, w którym RIO zwraca uwagę, że zmieniły się przepisy dotyczące ustalania deficytu budżetu na lata następne, od 2020, zmieniają się przepisy dotyczące tego indywidualnego współczynnika zadłużenia. Zginął element, który powiększał nam możliwość zaciągania zobowiązań dotyczący dochodów ze sprzedaży mienia. Tego elementu już nie ma, w związku z tym nasze możliwości finansowania pożyczkami, czy kredytami, czy obligacjami bardzo mocno ucierpią od przyszłego roku. W związku z tym nasze możliwości finansowania, czy wspierania innych dziedzin zostaną dodatkowo ograniczone, oprócz tego, że zostaną pomniejszone nasze dochody z tytułu udziału w podatkach. W tym roku dotknie do nas tylko od października, a w przyszłym niestety będzie dotyczyło całego roku.
Dziękuję panu. No tak, z tą opinią, ponieważ została dostarczona dzisiaj przed posiedzeniem naszej komisji, nie byliśmy w stanie dogłębnie się zapoznać i takie wyjaśnienia, których pan nam udzielił, są przydatne i konkretne. Oddaję państwu głos. Proszę o pytania. Nie widać, nie słychać. Na pewno o wiele więcej tych pytań będzie na komisji budżetowej. W takim razie, biorąc pod uwagę pozytywne zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu za pierwsze półrocze Regionalnej Izby Obrachunkowej, proszę państwa, przejdźmy do głosowania. Kto jest za przyjęciem sprawozdania przedstawionego nam i omówionego przez pana skarbnika? Kto jest za? Proszę o podniesienie ręki. Komisja Społeczna. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Dziękuję państwu. Raz, dwa, cztery, pięć. Dziękuję bardzo. Dziękuję panu skarbnikowi. Pozytywnie zaopiniowaliśmy sprawozdanie przez pana nam przedstawione. A my, proszę państwa, przechodzimy do punktu czwartego, a ten dotyczy informacji na temat przygotowania szkół i placówek prowadzonych przez powiat goreniowski do roku szkolnego 19-20. Widzę, pani dyrektor Chomińska już jest przygotowana, żeby nam objaśnić sprawozdania przedstawione przez Wydział Oświaty. Bardzo proszę, oddajemy pani głos.
Dzień dobry państwu. Ja pozwolę sobie szczegółowo nie omawiać tego materiału. Skupię się tylko na takiej kwestii tego podwójnego rocznika. Cieszę się, że mimo obaw, jakie towarzyszyły nam praktycznie od początku tego roku szkolnego, czy uda nam się tak jakby zabezpieczyć ten podwójny rocznik w Goleniowie. Nie martwiliśmy się o nagrodę. Czy nie będzie jakichś pretensji, takiego złego odbioru społecznego, że ograniczyliśmy tutaj możliwość rekrutacji, bo tak naprawdę zawsze na jednym poziomie po gimnazjum przyjmowaliśmy tych oddziałów 11 i tak to mniej więcej już od kilku lat się kształtowało. Natomiast teraz w tym momencie było tych oddziałów tylko 8. Ale udało się, większych problemów nie było. Tak naprawdę dzieci z naszego powiatu goleniowskiego praktycznie wszystkie dostały się do szkół. Ciekawostka też, że wielu uczniów przeszło do szkoły niepublicznej, jeżeli chodzi zabawne, to szkoła branżowa. Tutaj nasza w Goleniowie niestety była też bardzo oblegana, w związku z powyższym wielu uczniów się nie dostało, ale mówię, do szkoły niepublicznej, do Marszewa, dlatego też mamy tam, zauważyłam, zwiększoną liczbę uczniów. Otóż powiem tak, tutaj pani dyrektor, no i oczywiście pewnie wszyscy pracownicy administracji obsługi bardzo się postarali. Szkoła została przygotowana, dostosowano część pomieszczeń do tego, aby przyjąć tą zwiększoną liczbę uczniów. Ciekawostka, nawet w gabinecie pani dyrektor na ulicy Maszewskiej takie zajęcia się odbywają. Zauważyli państwo z tego materiału, że mamy tak naprawdę powiedzmy o 550 uczniów więcej niż do tej pory nabieraliśmy. To jest powiedzmy ten nabór po szkole podstawowej. Jeżeli chodzi o kadrę pedagogiczną też obawialiśmy się, że nie będziemy przy niektórych specjalnościach, szczególnie przy kształceniu zawodowym, tej kadry zabezpieczyć. Jednak na dzień 1 września, to znaczy na ten moment 30 sierpnia, jak tak naprawdę kończyłam ten materiał, kadra pedagogiczna była zabezpieczona. Tam Państwu wykazałam, że istnieją wakaty, jeżeli chodzi o stanowisko bibliotekarza, psychologa czy kierownika szkolenia praktycznego, ale proszę się nie martwić, one nie muszą być obsadzone w dniu 1 września, ponieważ to nie ma wpływu na w ogóle proces dydaktyczno-wychowawczy. Z psychologami ogólnie jest problem, tak naprawdę nie są zainteresowani pracą w szkole i trzeba się dużo natrudzić, żeby taką osobę znaleźć. Tutaj w zespole szkół numer 1 to stanowisko bibliotekarza jest, to jest wakat, ale póki co ona pozostaje tak jakby w gestii pani dyrektor. Pani dyrektor tak naprawdę jeszcze się zastanawia, czy w całości ten wakat obsadzić bibliotekarzem, czy może pół etatu, a to, które ma w swoim budżecie, to pół etatu przeznaczyć na być może dodatkowy wakat pedagoga, czy właśnie psychologa. Natomiast kierownik szkolenia praktycznego, rok temu obydwie szkoły wprowadziliśmy to do regulaminu, takie stanowisko mają prawo tworzyć nasze szkoły właśnie ze względu na ten zwiększony nabór, na zwiększenie zakresu tak jakby obowiązków, które zostały nałożone na szkołę. Ale póki co tu w zespole szkół numer 1 nie znalazła się taka osoba, natomiast informuję, że w zespole szkół numer 1, już tak będę mówić, w naszym Staszicu, w Nowogardzie taka osoba pojawiła się już w arkuszu. Pragnę Państwu powiedzieć, że troszeczkę niekoniecznie pan dyrektor postępuje tutaj z organem prowadzącym, ponieważ w materiale na dzień 30 sierpnia 20 pisze, że to stanowisko jest nieobsadzone, natomiast my dostajemy arkusz, a tam jest osoba. Takie troszeczkę niepoważne podejście, choć ma prawo oczywiście, ja nie mówię, że nie, bo była taka zgoda, tylko myślałam, że ono nie zostanie obsadzone, a jest tak jakby obsadzone w Nowokarsie. To tyle z mojej strony. Jeżeli Państwo mają pytania, będę odpowiadać. Tak będzie chyba wygodniej.
Dziękuję za wyjaśnienia, pani dyrektor. Oddaję Państwu głos. Czy są pytania, czy są uwagi? Proszę bardzo, Wasiu.
Jest. Pani dyrektor, ja mam pytanie tutaj. Te klasy to są łączone, ten technik logistyk, technik spedytor, tak? Są na stronie 4 w technikum numer 1 w Goleniowie. Jeszcze będę pytać. I teraz właśnie też zapytam, bo wcześniej w czerwcowym sprawozdaniu z zarządu mieliśmy taką informację o zwiększeniu planu wydatków na doposażenie klas i warsztatów na technik handlowiec i technik samochodowy na potrzeby szkoły w Nowogardzie. I teraz patrzę, że nie ma tych zawodów. W technikum numer 1 technik pojazdów samochodowych 22 osoby i 20 osób, a technik handlowiec w ogóle nie utworzył się taki kierunek. No i dobrze, ja mówię, że jeżeli trzeba doposażyć, to szkoły trzeba doposażyć, tylko mam pytanie, czy wtedy przy takiej ilości osób i braku tej szkoły, czy aż tyle trzeba, żeby doposażyć te stanowiska na ten zawód. No i w szkole muzycznej 6 osób tylko w tym roku, tak malutko, nie? Zawsze było tam 20 parę. No ja wiem, no może mniejsze zdolności, ale rzeczywiście 6 osób do pierwszej klasy to maleńko bardzo.
Pierwsze pytanie dość proste. Kolejne będą trudniejsze. Tak, my tak naprawdę była taka tradycja w szkołach, że niektóre klasy były łączone. Ze względu na obserwację, jaki jest nabór, tak? Nie chcąc na przykład wygaszać jakiegoś kierunku, bo tak naprawdę to każdy nabór, każdy rocznik różnie się tam gdzieś kształtuje, więc były te klasy łączone. Teraz natomiast Dlaczego te klasy tu powstały, choć pani dyrektor już nie miała łączonych klas? Były łączone tylko tam, gdzie jest masażysta, bo ten masażysta musi być połączony, bo są dwie osoby tylko. Także tutaj jest, gdzie on tam jest, ten masażysta. On to gdzieś był, o, to jest zgubiła mi? Nie. Aha, bo to przepraszam, to jest na wyższym poziomie, to jest, kształtuje się, znaczy w zależności od tego, czy mamy uczniów niepełnosprawnych, jeżeli to są uczniowie niewidomi, to właśnie ten technik masażysta może być. My ograniczyliśmy nabór oddziału. Nie powstało 5 oddziałów, tylko 4. W związku z powyższym poszła właśnie taka informacja, że mimo, że ograniczamy, to jednak tych kierunków nie będziemy zmniejszać. Szybko przejdę do szkoły muzycznej, bo to jest druga, jeżeli chodzi o stopień trudności, odpowiedź. Tak, ja to zauważyłam i nie wiem, do czego to zmierza. Trzeba będzie przeprowadzić z panem dyrektorem rozmowę, ponieważ w tamtym roku było tych uczniów 12 nabranych. Tak, 12. Teraz natomiast 6, czyli zakładamy, że 50% rozpadło. Z tego, co wiem, tak naprawdę to nie słyszałam, żeby zainteresowanie tą szkołą zmniejszyło się. Przyznam się szczerze, że pan dyrektor był długo na urlopie, do 20, jeszcze nawet go na spotkaniu nie było z dyrektorami, ponieważ wziął sobie później urlop, więc nie miałam możliwości z nim porozmawiać. Jak zobaczyłam te liczby, to faktycznie byłam troszeczkę zszokowana. Być może, powiem tak, nie było z czego wybierać, tak pan dyrektor też może powiedzieć, być może. Ale to jest tylko moja opinia. Choć powiem, no jest to troszeczkę niepokojące, bo tak naprawdę, pamiętacie państwo, kiedyś były takie zakusy, żeby te filie likwidować i tak dalej, to było takie jakieś malutkie oburzenie, a dojdzie do tego, że sam pan dyrektor zmniejszy tą filię do tylu osób, że faktycznie pomyślimy tutaj jako organ prowadzący, że nie będziemy tego utrzymywać, bo 6 razy 6, 36, jeżeli na każdym poziomie będzie mieli 30 uczniów, to być może nie będzie to warto, ale obiecuję, że dowiem się i przeprowadzę rozmowę z panem dyrektorem, dlaczego taka sytuacja jest. Natomiast jeżeli chodzi o trzecie pytanie, to ja nie do końca mogę odpowiedzieć, ponieważ nie wiem, o co chodzi z tym wyposażeniem. Tak jakby nie przychodziło to przeze mnie. Technik handlowiec, nie wiem skąd to jest, ta informacja.
Bo ja to, gdzieś mi się to rzuciło w oczy, no jeżeli dotyczy szkoły, to ja lubię to wiedzieć. I tutaj jest, że Zarząd Powiatu wyraził zgodę, to było w czerwcowym, na zwiększenie wydatków o kwotę 75 659 zł z celem wyłonienia wykonawców do przetargu na zadania w ramach projektu i tam jest doposażenie klasy warsztatów technik handlowiec i to samo doposażenie klasy warsztatów technik samochodowy na potrzeby zespołu szkół ponadgimnazjalnych na Bogardzie. I byłam ciekawa, czy to jest, czy aż tyle trzeba, czy, no bo jak trzeba, to trzeba, to oczywiście, ale czy aż tyle. To
może tak. A może ja zacznę, pan skarbnik skończy. Ten technik handlowiec i ekonomista, one już nie cieszyły się taką popularnością. Też właśnie były klasy łączone i tam to już było też tradycją, że pan dyrektor uruchamiał kształcenie, powiedzmy, dla 8-10 osób, czyli tak jak mieliśmy klasę 30-osobową, 20 kształciło się w techniku hotelarzu, a dla 10 było tworzone to oddzielne kształcenie, co powodowało ogromne koszty. Bo szanowni państwo, jeden oddział, gdyby tam był tylko jeden kierunek, jedno kształcenie, tych godzin byłoby o 20 mniej, bo kształcenie prawdopodobnie zawodowe jest to 20 godzin tygodniowo. W związku z powyższym, nie my mamy jeden oddział, a tak naprawdę kształcenie w dwóch zawodach ogólnego. Dlatego ja już sugerowałam to od jakiegoś czasu, żeby pan dyrektor pomyślał nad tym, aby doprowadzić tą szkołę do takiej sytuacji, gdzie będziemy kształcili w jakichś takich konkretnych kierunkach, że jakieś specjalizacje były, które będą tą szkołę wyróżniały, a nie tak naprawdę dla kilku osób otwieramy kształcenie, bo akurat takie się zgłosiły. I to już od dłuższego czasu było mówione. I teraz uwaga. No ten nabór taki był. Pan dyrektor podjął decyzję, że nie utworzy go. Pewnie były jakieś osoby chętne, 5, znowu 10, ale w związku z tym, że nasze rozmowy jakoś przyniosły skutek, to tych chętnych osób tyle nie było. I nie ma tych kierunków, co nie znaczy, że one nie są na wyższych tych. Natomiast kontrakt, panie skarbniku, teraz pan będzie mówił, rozpisywany był dużo, dużo wcześniej i nikt nie przewidział być może takiej sytuacji, że teraz już te kierunki nie będą uruchamiane. Ja nie wiem, to już proszę.
Te środki pochodziły z dotacji, którą uzyskaliśmy, w związku z tym kwota, która została przeznaczona, jest jednoznaczna z kwotą, która była wpisana w projekcie i ani mniej, ani więcej nie powinniśmy bukować, bo tak mówi nasza umowa o dotacji, tak? Jeżeli o tym względzie mówimy. Doposażenie kierunków, o ile mnie pamięć nie myli, wiąże się z utrzymaniem trwałości projektu, który wynosi najczęściej w Unii Europejskiej 5 lat, więc to, że w tym roku nie mamy naboru, nie oznacza, że nie będzie go w przyszłym czy w następnych, więc na razie zagrożenia nie ma. Jest to większa część projektu całościowego, więc no, na razie nie przewidujemy jakby większych problemów, bo również w Unii Europejskiej zdają sobie sprawę, że no, powinniśmy kształcić zgodnie z potrzebami rynku, a nie z tym, do czego się zobowiązaliśmy 5 lat wcześniej.
Ja mam też takie pytanie. Pierwsze, jeżeli chodzi o tą szkołę muzyczną, to nie spotkałem się w jakimś wydawnictwie w Nowogardzie, w gazecie, w ogłoszeniu o naborze, o zachęcie. Nie wiem, może nie było promocji. No, a strona internetowa, nie, chociaż nie każdy zagląda, ale jest gazeta, jest wszystko, nie widziałem. Być może, że może słaba promocja spowodowała to, bo w sumie tych sukcesów tam jest sporo, to jest w szkole muzycznej, jak słyszę, ma się Dom Kultury rozbudować i tam ma być filharmonia, to się zastanawiam, skąd będą muzycy. Chciałbym się dowiedzieć, czy dwuzmianowość w szkołach, które przyjęły tych dużo uczniów, czy u nas panuje gdzieś taka dwuzmianowość, której, bo tu już żeśmy sobie nawet na przerwie rozmawialiśmy, że jest bardzo duże zagęszczenie. I tu nawet kolega Sylwek mówi, że jeżeli chodzi o WF, o inne rzeczy, to nie ma nawet gdzieś jakiejś sali gimnastycznej, żeby się pomieścić. Pytanie moje brzmi, czy występuje dwuzmianowość w naszych szkołach? To mnie tylko interesuje. Dziękuję.
Absolutnie nie. Już na początku była podjęta decyzja, że ograniczamy liczbę uczniów przyjętych po to, żeby tej dwuzmianowości nie było. Cały czas mówimy o Goleniowie, bo w Nowogardzie nie ma problemu, ponieważ 30% młodzieży jest poza terenu, tutaj muszą dojeżdżać i niestety jak tylko zajęcia będą się kończyły później niż powiedzmy 15:30, to dzieci nie biorą. Absolutnie nie ma dwuzmianowości, widziałam nawet plan nauczania, ta 8 godzina ukończy się chyba o 15 w Goleniowie. W Nowogardzie 15:10. Także nie ma wszystkiego. Ale jeszcze chcę a propos tego ogłoszenia. Tyle lat filia w Nowogardzie istnieje i funkcjonuje i nigdy nie było w gazetach ogłoszeń i zawsze było dobrze i każdy w Nowogardzie wie, gdzie, kiedy i jak. Problem na pewno jest gdzie indziej i na pewno nie w ogłoszeniu. Także to jest moja opinia, ponieważ rok temu, czy 2 lata temu, czy 3 lata temu takich problemów nie było, był większy nabór. Także nie przypuszczam, żeby to brak ogłoszenia w gazecie spowodował, że akurat jest tylko 6 osób. No to tak z mojej strony.
Dziękuję pani. Czy są jeszcze pytania, czy są uwagi? Jeśli nie, proszę państwa, przejdźmy do przegłosowania tej informacji, którą przedstawiła pani dyrektor. Chodzi o ten materiał, przygotowanie szkół i placówek prowadzonych przez powiat goleniowski do roku szkolnego. Kto jest z komisji społecznej? Kto jest za przyjęciem tej informacji? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Tak. Ja również. Tu pewnie następny punkt, piąty, też będzie pani dyrektor referowała, a ten dotyczy projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez powiat. Pani dyrektor, proszę uprzejmie, oddaję pani głos.
Wiele już mówi się na ten temat, na temat tego dodatku za sprawowanie funkcji wychowawcy klasy. W związku z powyższym zmuszeni byliśmy do tego, aby tą zmianę wprowadzić. Jednocześnie informuję, że żeby Państwa nie niepokoić, w wakacje podejmujemy tę uchwałę teraz, choć tak naprawdę, gdy brać pod uwagę to, jakby proces legislacji, powinno się przed 1 września to zrobić, ale skoro to już jest odgórnie w ustawie wpisane, to 300 zł minimum oczywiście. Także nasz pan radca postanowił w ten sposób ją skonstruować, że z mocą obowiązującą od dnia 1 września prawdopodobnie ufamy tam instytucjom wyżej, że nie uchylą tej uchwały nam, ponieważ to działa na korzyść tak jakby osób tu beneficjentów, choć tak się nie podejmuje z mocą wsteczną uchwał. Dodatkowo w tej uchwale wprowadzamy taki zapis, który służyć ma uregulowaniu formy wypłaty dodatku za wysługę lat w sytuacji, gdy tak, nauczyciel jest nieobecny w pracy na skutek choroby i tak dalej. Zapis ten po prostu spowoduje, że ten dodatek nie będzie wchodził w podstawę, jak to się mówi, ozusowania czy coś takiego. Takie zapisy również mamy w naszym regulaminie starostwa. W związku z powyższym nasze pany księgowe prosiły, żeby to wprowadzić, dlatego że tam jest inna regulacja, a tu takiej regulacji nie było. Jeżeli mogę coś jeszcze od swojej strony dodać. Szanowni Państwo, do tej pory, tak jak pan skarbnik powiedział, regulamin wynagradzania i wszelkie dodatki, jakie otrzymywali nasi nauczyciele, był powiedzmy uzależniony od naszych stanów budżetowych, od finansów. Powiem tak. Tak naprawdę to te nasze związki zawodowe, fajnie nam się współpracowało, po dłuższych tam jakichś rozmowach zawsze potrafiliśmy ich przekonać, że te wzrosty nie mogą być takie wysokie i tak dalej, ponieważ no naprawdę nie jesteśmy w stanie tego udźwignąć. Co się stało teraz? Ja tak naprawdę dziś przygotowując nieraz zmiany, podwyżki, to takiego obciążenia dla budżetu chyba nie wyliczyłam na wszystkich podwyżkach dodatków jakichś tam dla dyrektorów motywacyjnych czy funkcyjnych innych. Otóż w chwili obecnej na stan 1 września w naszych szkołach funkcjonuje 126 oddziałów. Mały szok, ale nasze szkoły specjalne, tu w Goleniowie jest ich 21, w SOSW 15, w Nowogardzie jest 38 oddziałów plus 2 w liceum zaocznym, w Goleniowie 42 oddziały, LO w Nowogardzie 10. Daje nam to sumę 126 oddziałów. Zakładając, że do tej pory dodatek za wychowawstwo wynosił 120 zł, a teraz 300, różnica wynosi 180 przy tych 126 oddziałach przez 4 miesiące wraz z pochodnymi jest to 108 500 zł na te 4 miesiące. Proszę sobie pomnożyć to razy 3 na przyszły rok, czyli koszt dodatku za wychowawstwo 300 000 rocznie, czyli w przyszłym roku 300. Dobrze mówię, 300, tak. Teraz 108 000. I teraz ja nie będę tego komentować, czy to jest dużo, czy niedużo. Wszyscy niektórzy będą mówić, że mało jeszcze, bo wychowawstwa nie. Dla mnie to jest szok. Takich rzeczy się nie wprowadza. I tak jak pan skarbnik powiedział, ja pierwszy raz od 12 lat, jak tu pracuję, zgłaszam już sytuację. Na dotacje nie mam pieniędzy, na 2 miesiące 200 000 mi brakuje. Z bonu indywidualnego państwo wiecie, że mamy taki bon, brakuje. Wszędzie mi brakuje pieniędzy. Dlaczego? Dlatego, że w telewizji przekazuje się społeczeństwu informacje, no, które ja nie powiem, że nie są zgodne z prawdą, ale one nie odzwierciedlają tego, co my tutaj przeżywamy. Żadnych pieniędzy nie otrzymaliśmy. Żadnych. I nie wiem, czy otrzymamy te pieniądze. I ja mówię, ja współczuję teraz naszemu panu skarbnikowi. Naprawdę, to kiedyś jeszcze parę lat temu zawsze się droczyłam ze skarbnikiem. Powiedziałam, że zawsze gdzieś tam się znajdzie, to tylko takie było. Aby po prostu, taki jest nasz pan skarbnik. No teraz patrzę na to z przerażeniem. Ja wiem, ale z panem skarbnikiem tak sobie zawsze. I dlatego mówię, wprowadzamy tą zmianę, no, która tak naprawdę ustawowo została na nas nałożona przez ustawodawcę. Także proszę.
Dziękuję. Dziękuję pani dyrektor. Tak, jako nauczyciel to jestem bardzo za. A jednocześnie zdaję sobie sprawę. Jestem za, a nawet przeciw. No jednocześnie po dzisiejszych rozmowach z panem skarbnikiem też wiem, ile boleści będzie przeżywał i przeżywa. No ale my ten projekt uchwały musimy przegłosować. Na pewno na szpitalu zaoszczędzimy sporo. Proszę Państwa, kto jest za przyjęciem tego projektu uchwały dotyczącego regulaminu? Kto jest za? Z Komisji Społecznej. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Dziękuję. Raz, dwa, pięć. Dziękuję bardzo. My przechodzimy do punktu szóstego, to też tutaj będzie pani dyrektor miała głos, a ten punkt dotyczy rozliczeń tygodniowego wymiaru godzin. Długi tytuł. Pani dyrektor, niech pani będzie łaskawa.
Ja króciutko. Od powiedzmy dwa lata temu już pewne zmiany zachodziły w ustawodawstwie, które dotyczyły właśnie tej uchwały, ale my tak naprawdę nie musieliśmy jej zmieniać, ponieważ już wcześniej określono, że wymiar etatu dla pedagogów, psychologów i tak dalej był w dyspozycji organu prowadzącego kiedyś, więc taki etat mógł być 26 godzin. Później Karta Nauczyciela doprecyzowała, że mają być to 22 godziny, ale my już to mieliśmy, więc ja nie zmieniałam tej uchwały, ponieważ ten zapis u nas był, bo my na takiej wysokości określiliśmy. Rok temu też pewne zmiany były, których ja tutaj nie zmieniałam, bo one były nieistotne tak naprawdę dla funkcjonowania tej uchwały. Natomiast już w tym roku wprowadzono taką zmianę, którą spowodowało, że ja muszę tą uchwałę zmienić. Natomiast, no mówię, co się zmieniło? Otóż ustawodawca zmienił wymiar tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin dla nauczycieli prowadzących zajęcia praktyczne z kształcenia zawodowego. Do tej pory w artykule 42 Karty Nauczyciela ten wymiar określony był w wysokości 22 godzin tygodniowo. Obecnie został wyrzucony z tabeli, a przeniesiono go gdzieś niżej. A zapis brzmi, że wymiar dla tych nauczycieli wynosi nie więcej niż 20 godzin. Nie więcej niż 20 godzin. W związku z powyższym my oczywiście określamy tutaj to minimum, czyli 20, czyli nie więcej, bo tyle musi robić. I teraz, jeszcze tu są inne zmiany kosmetyczne w tej uchwale, ale całe sedno to są te 20 godzin dla nauczycieli praktycznej nauki zawodu. No i tutaj pan skarbnik mnie zdenerwował przed sesją, powiedział, że będzie mnie pytał o koszty, a ja nie miałam wyliczone, ale szybko wyliczyłam i pewnie pana skarbnika zaskoczę. Otóż, szybciutko patrząc po ramowych planach nauczania, po naszych arkuszach szybko nie będzie tu szczegółowo, dokładnie. Otóż mamy 300 godzin tygodniowo kształcenia tego praktycznego. Przeliczając tutaj to wszystko, bo to jest i w technikum, i w szkole zawodowej, dzieląc na 22 godziny ten etat, który do tej pory mieliśmy, potrzebowaliśmy w przybliżeniu 14 etatów. Teraz dzieląc na 20 godzin potrzebujemy 15 etatów. A jest to koszt przy nauczycielu mianowanym, tak uśredniłam, bo to może być różnie dyplomowane, wzięłam nauczyciela mianowanego, bo najbezpieczniej to obliczyć. Powiedzmy 20 tysięcy na 4 miesiące. Teraz. Do grudnia tak mniej więcej. Czysty, oczywiście ja nie patrzę przy nadgodzinach, po prostu czysty. Tak. Czyli znowu na przyszły rok szkolny 60 tysięcy spowodowane tym obniżeniem pensum. Także to kolejny koszt. A poza tym nic się nie zmienia. Również proszę o przyjęcie tej uchwały.
Czy są pytania? Są. Basiu, proszę bardzo.
Tak. Pani dyrektor, ja mam pytanie o wicedyrektora szkoły. Jest od 9 do 20 oddziałów. U nas w szkole jest teraz 10 i mamy społecznego wicedyrektora. Bo tutaj jest wicedyrektor szkoły, zespołu liczącej od 9 do 20 oddziałów. A my mamy teraz 10 i dalej... To nie wiem, czy to pani dyrektor nie powołała tego wicedyrektora, czy nie wiem właśnie.
No to powiem tak. Tu pani Barbaro.
Zaskoczyła mnie pani, ale nie dlatego, że coś jest źle, tylko jest dobrze, ale zaskoczyła mnie pani, ponieważ być może jest błąd, może zmienimy. Bo dyrektor, tam gdzie jest w LP1 dyrektor jest jak najbardziej poprawnie. Do 8 oddziałów dyrektor, to bym musiała pomyśleć, od 9 do 20, powyżej 20, jest wszystko okej. No i na dole powieliłam to, dlaczego powieliłam? Ponieważ do 8 oddziałów na pewno nie będzie dyrektora. Wicedyrektora, na pewno. Natomiast w tym przedziale od 9 do 20 będzie wicedyrektor. Ale inny przepis reguluje, że od ilu? Od 12 jest wicedyrektor. Ja tak wpisałam tu, no właśnie, nie wiem, czy to jest takie... Nie, to znaczy tak, jeszcze raz, szanowni państwo, są oddziały w tej pierwszej, przy dyrektorze i to jest powiedzmy prawidłowo, tak? Taką ma zniżkę. Natomiast tam później wicedyrektor, ja po prostu odniosłam do tych, bo w tym przedziale 9-20 będzie szkoła, która ma wicedyrektora. Natomiast wicedyrektor przysługuje szkole, która ma 12 oddziałów. Tylko w takiej szkole jest wicedyrektor. Tak, od 12. Szanowni państwo, ja tylko podpowiem, w związku z tym, że ja będę przygotowywać, to już państwa przygotuję, na tej mogą się powiedzmy dyrektorzy gdzieś burzyć, ale ja przygotuję, bo teraz chciałam to zmienić szybko, na te 20 godzin to był cel zmiany tej uchwały. Natomiast ja w przyszłym roku przygotuję uchwałę, która zmieni te zniżki, ale uwaga, niekoniecznie zmniejszy, nie. Ja zrobię tak, żeby te zniżki były po pierwsze parzyste. Te nieparzyste, które tu są, bardzo burzą nam tutaj przepis, który mówi, że dyrektorowi nie daje się nadgodzin. Dyrektor nie powinien mieć nadgodzin. I ja już niektórym sugerowałam, że tam, gdzie są trzy do prowadzenia, zakładam tutaj taką sytuację. Jak ktoś ma jedną godzinę, bardzo prosto złapać. Dwie też. Nie, chwileczkę. Jeżeli jest to matematyk, poradzę sobie tutaj. Pani nasza dyrektor ma 4 godziny, prowadzi zawsze, bądź 6, zależy, a ma tylko 3 zniżki. Ile jest nadgodzin? 3 nadgodziny. Musimy to obniżać, ponieważ no, mimo, że ten przepis mówi, że nie ma mieć nadgodzin, cały czas dyrektorzy mają nadgodziny. Będę chciała to podnieść tak jakby o 1, tam gdzie jest 7, 8, 6 i 4, tak żeby to było troszeczkę do tych godzin zajęć dydaktycznych. Nie, jak mi komuś? Pani dyrektor Wojtysiak prowadzi matematykę, ma 4 godziny, zawsze będzie prowadziła, a ma zniżkę do 3, więc zawsze ma jedną nadgodzinę. Jeżeli ja uchwałą zwiększę, że będzie, że ma prowadzić 4, to nie ma nadgodzin. Słucham? Nie ma możliwości 5 z matematyki.
Matyka to taki.
Kolega podpowiada,
że dzieci.
Panie dyrektor, przygotuje, a rada zatwierdzi, żeby było w miarę. Proszę Państwa, jeśli nie ma pytań, przejdźmy do przegłosowania tego projektu uchwały. Kto jest z Państwa? O, przepraszam, oddaję Panu głos.
Ja tylko chciałem zwrócić Państwa uwagę, że przegłosowanie tego będzie miało skutek również zwiększenia środków z innych źródeł, nie z subwencji oświatowej, które będziemy musieli przeznaczyć w przyszłym budżecie na oświatę i to na wydatki bieżące. No i przypominam o zapowiedzi ministra oświaty, który powiedział, że subwencja oświatowa nie będzie obliczana jak do tej pory, czyli uwzględniała 100% wynagrodzeń nauczycieli, tylko 80% tych wynagrodzeń, a w związku z tym również subwencja oświatowa prawdopodobnie będzie obniżona, bo zrównoważony budżet, który zaproponowano, nie przewiduje gwałtownego wzrostu wydatków na subwencję oświatową, a w związku z tym należy się liczyć, że również te 20% wynagrodzeń nauczycieli plus pozostałe wydatki szkół spadną na nasze barki. To tylko tyle, żeby uprzedzić o tym, co może się zdarzyć w przyszłorocznym budżecie. A staniemy przed koniecznością jego uchwalenia już niedługo.
Perspektywa nie jest zbyt różowa. Tak, to są odgórne.
Nie podnosić.
Nie można.
To już jedziemy. Czarnowictwo.
Nie można.
Głosujemy. Kto jest za przyjęciem tego projektu uchwały odnośnie tych godzin tygodniowych? Proszę o podniesienie ręki z komisji społecznej. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, osiem. Dziękuję Państwu.
Komisja skargi wniosku.
Raz, dwa, pięć. Dziękuję Pani Dyrektor. Z oświatowych tematów mielibyśmy wszystko, a teraz punkt 7 projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Pan starosta, czy kto z Panów by to chciał zreferować odnośnie Funduszu dla Niepełnosprawnych? Pan skarbnik, bardzo.
To oczywiście pani dyrektor przygotowała zmiany w pierwotnym planie dostosowane do potrzeb i przesuwa środki z zakupu tam wyposażenia stanowiska na aktywną formę tworzenia tych miejsc pracy dla niepełnosprawnych. Jest to po prostu konieczność w związku z tym, że plan finansowy jest wytyczną dla PCPR-u w przydzielaniu środków i w związku z tym, że pojawiło się zapotrzebowanie na taki, a nie inny sposób wykorzystania tych środków, no proponuję przesunąć to, co i tak było na ten cel zapewnione, tylko pod inną nazwą, a w związku z tym proponuję przyjąć te zmiany jako konieczne do tego, żeby te środki wykorzystać jak najlepiej.
To jest takiego typu porządkowego uchwała. Czy są pytania? Jeśli nie, proszę Państwa, kto z Państwa jest za przyjęciem tego projektu uchwały dotyczącego określenia zadań, na które przeznacza się środki z Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych. Proszę o podniesienie ręki Komisja Spraw Społecznych. 3, 5, 7, 8. Dziękuję Państwu.
Komisja Skargi Wniosków. 5.
Jest. Dziękuję bardzo. My przechodzimy do punktu 8 projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu powiatu grodzieńskiego na 19 rok. Pan skarbnik, bardzo proszę Państwa.
Oczywiście prosta uchwała dotycząca zmian, które wynikają z pozyskanych dochodów i przesunięć w ramach działów. Jak Państwo widzicie, to kwota per saldo około 370 tysięcy. Generalnie rzecz biorąc, nie są to wielkie środki, oczywiście wynikające z uzyskania dodatkowych środków w ramach PFRON-u, czy poprzez przesunięcie środków do Centrum Obsługi Placówek, wynikające z dochodów za pobyt dzieci w naszych placówkach. Głównie jest to odpłatność gmin. Przypominam, że w pierwszym roku dostajemy 10%, w drugim dostajemy 15% i 30% po wyżej trzeciego roku przebywania dziecka w naszej placówce. No i oczywiście dyrektora Wydziału Dróg w związku z zwiększeniem dochodów o kwotę 57 tysięcy. Oczywiście przesunięcia dokonywane w ramach zwiększenia dochodów są pochodną źródeł uzyskania dochodów i są, wynikają jakby z tych elementów, na które te pieniądze były przeznaczone. Oczywiście wszystko mamy w załącznikach dokładnie te wydatki rozpisane. Gdyby były pytania, to oczywiście odpowiem.
Dziękuję panu skarbnikowi. No tutaj też pewnie nie będziemy się rozwodzić nad tym, to są rzeczy oczywiste, które wymagają zatwierdzenia. A mimo wszystko, czy są pytania? Jeśli nie ma, pytam członków Komisji Spraw Społecznych, kto jest za przyjęciem tego projektu. Raz, dwa, trzy, osiem. Dziękuję bardzo.
Komisja skarbi wniosek.
Raz, dwa, pięć. Dziękuję bardzo również. Proszę państwa, my mamy sprawozdanie z działalności zarządu. To zrobimy na sesji. Czy są jakieś wolne wnioski? Czy jesteśmy za zamknięciem posiedzenia? Ja nie. Dobrze mi z państwem. Proszę państwa, dziękuję serdecznie za dzisiejsze posiedzenie. Do zobaczenia w czwartek. Dziękuję państwu.
Dziękuję.